Uczymy Piękna, czyli audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca po godzinie 21.
Minęła godzina 21. W pierwszą sobotę miesiąca spotykamy się na falach Radia Doksa z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu i będziemy rozmawiać na temat tego, czym jest Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej, czym się zajmuje, jak wygląda praca, nauka i życie po prostu właśnie w tej instytucji. Dominika Gorgosz, a ze mną w studiu goście. Dziś o chórach będziemy rozmawiać. O chórach opowie na pewno nam więcej Anna Sikora oraz Tadeusz Eckert, czyli dyrygenci Szkoły Chóralnej w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Do godziny 22 na pewno będziemy rozmawiać, na pewno też usłyszymy fragmenty występów z Holy Cantorum Opoliensis, ale tak naprawdę ta szkoła chóralna w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej to nie jeden chór, nie jedna schola, tylko kilka różnych formacji, tak chyba sobie możemy powiedzieć. Jedna z nich nawet o długoletniej tradycji.
Tak, w naszym zamyśle i głównie w zamyśle księdza profesora Grzegorza Poźniaka, czyli dyrektora naszego instytutu, ma działać w naszej szkole takie zjawisko jak szkoła chóralna. W skrócie marzymy o tym, żeby cała nasza szkoła śpiewała.
Czyli każda osoba, która kształci się właśnie w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej, śpiewa też, uczy się tego śpiewu w ramach tego chóru uczniowskiego.
Wszystkie osoby z drugiego i trzeciego roku po prostu tworzą zespół, który bardzo często zasila różne wydarzenia. Najczęściej jest to liturgia. Mogliście Państwo na pewno usłyszeć ten zespół już nieraz na święceniach kapłańskich.
Każdy śpiewać może?
Każdy śpiewać musi. Każdy śpiewać powinien, dlatego że śpiewanie, wydaje mi się, że wszyscy nasi chórzyści mogą to potwierdzić, to jest czynność, która bardzo odpręża, bardzo rozwija i właściwie ze śpiewania, szczególnie zespołowego, myślę, że moglibyśmy tu wymieniać bardzo, bardzo długo same plusy i pozytywne aspekty.
Jeszcze warto dodać, że śpiew w powiązaniu z kształceniem instrumentalistów ma także ogromne walory umuzykalniające. Wielu nauczycieli gry na jakimkolwiek instrumencie wskazuje na to, że trzeba grać śpiewnie. A jak grać śpiewnie, jeśli się samemu nie śpiewa? No i wtedy ta śpiewność daje się łatwiej przełożyć, kiedy sami instrumentaliści ćwiczą. Ania wspomniała tutaj o relaksujących walorach śpiewu, ale współcześnie prowadzone są badania nad w ogóle funkcją śpiewu w życiu codziennym, znaczeniem śpiewu w życiu codziennym. W zasadzie można by temu poświęcić oddzielną audycję, jak wielkie jest znaczenie śpiewu nawet w kształtowaniu osobowości człowieka, bo sama postawa wokalna, w której trzeba odpowiednio siedzieć albo odpowiednio stać, aktywować całe swoje ciało, oddychać w właściwy sposób. To już jest wyzwaniem. Jak patrzymy na współczesne dzieciaki, młodzież z takimi pokrzywionymi kręgosłupami, jak słyszymy, jak one nie radzą sobie z wyzwaniem, którym jest śpiew, po prostu nie potrafią śpiewać, coraz mniej nasze społeczeństwo śpiewa, to widać, że to ma związek z ich wadami postawy ciała, z brakiem takiej siły kręgosłupa, takiej wokalnej siły kręgosłupa, która związana ze śpiewem może być kształtowana, kiedy podejmujemy właśnie czynność śpiewu. Stąd dlatego nasza pasja, i moja, i Ani, w pracy z różnymi grupami wokalnymi w naszej szkole. I stąd takie przekonanie, że zaczynając od śpiewu chóralnego, każdy ma potem szansę także indywidualnie rozwinąć się wokalnie i nie tylko miło spędzić czas, nie tylko śpiewać w zespole w takich czy innych sytuacjach, czy artystycznych, czy też liturgicznych, ale zabrać w swoje życie coś super ważnego i trwałego, coś, co pozwoli lepiej po prostu żyć, lepiej oddychać i mieć mocniejszą psychikę także z punktu widzenia fizyczności, powiązania z emocjami, z koncentracją, z takim też wyższym natchnieniem artystycznym.
Ale to powiązanie kształcenia właśnie na kierunku organista z uczestnictwem w tym chórze uczniowskim to też ubogaca, bo to nie jest tylko śpiew, ale to też są różne zajęcia, które tak naprawdę mają na celu usprawnić pracę, powiedzmy, organisty w przyszłości.
Tak, myślę, że tak jak już tu zostało powiedziane, te wszystkie aspekty rozwoju muzycznego, myślę, że muszą iść ze sobą w parze. Także to nie nie jest tak, że ktoś jest albo instrumentalistą, albo wokalistą w tym przypadku. Po prostu cieszymy się z tego, że nasi uczniowie mogą rozwijać się w tych wszystkich dziedzinach równolegle.
Teraz rozmawiamy o chórze uczniowskim. To drugi i trzeci rok kształcenia. Czy tylko? Czy na tym się kończy? Czy dalej można jakoś rozwijać tę pasję, jeżeli ktoś już połknął tego bakcyla, powiedzmy?
Myślę, że ten zespół łącznie z panią dyrygent, panią Bernadettą Malik jest tak otwarty, że na pewno wszyscy absolwenci, nie tylko tego zespołu, ale jeszcze absolwenci naszej szkoły, wiem, że często są mile widziani w progach tego zespołu i możemy to widzieć, czy w czasie święceń kapłańskich, czy w czasie jakichś większych uroczystości. Wiem, że te osoby bardzo chętnie do tego zespołu wracają i wspomagają ten zespół w czasie wydarzeń.
Chór uczniowski realizuje program nauczania, który obejmuje tak naprawdę podstawy wielu dziedzin.
Tak jak każdy inny chór, tak jak już pan Tadeusz tutaj wspomniał, to jest kształcenie prawidłowej postawy śpiewaczej, to jest kształcenie prawidłowego oddechu, to jest czytanie nut a vista, to jest umiejętność pracy w zespole, to jest bardzo, bardzo dużo różnych elementów, które muszą się złożyć na to, żeby ten zbiór osób właściwie tak różnych, o tak różnych charakterach, śpiewał jednym głosem.
A efekty? Kiedy możemy usłyszeć?
Każdy zespół funkcjonuje od września do czerwca i każdy zespół we wrześniu dostaje program. Ja myślę, że gdybym miała teraz opowiedzieć o wszystkich wydarzeniach, które do czerwca się odbędą, także na pewno, jeżeli Państwo śledzą Facebooka naszej szkoły albo stronę internetową, będą się Państwo mogli dowiedzieć, kiedy ten zespół będzie można usłyszeć.
Warto jeszcze dopowiedzieć, że jakby funkcja tego zespołu uczniów jest mniej artystyczna, a bardziej edukacyjna. W związku z tym ilość tych prezentacji w ciągu roku jest znacząco mniejsza. Co drugi rok właśnie zespół prezentuje się w czasie liturgii święceń kapłańskich. Stąd nie ma takiego regularnego jakby rytmu życia artystycznego. I w zasadzie o to też chodzi, żeby oni koncentrowali się na grze organowej, a śpiew w chórze był dla nich okazją zdobycia umiejętności prawidłowego śpiewania, a także, co
takich
istotne,
dodatkowych umiejętności.
Tak, co bardzo ważne, też współdziałania w grupie, w zespole. Warto też powiedzieć, że często organiści podejmują też w swojej pracy takiej codziennej na parafii też misje obok tego, że śpiewają, chociaż z tych naszych analiz, jakie tu prowadzimy, w zasadzie organiści nie powinni jakby śpiewać, taki jest wzór, także lud powinien przede wszystkim śpiewać, a organiści powinni tylko pomagać w śpiewie. Natomiast bardzo często jest tak, że jeśli w naszej polskiej tradycji, jeśli organista nie zaintonuje tej pieśni i nie zaśpiewa fraz, to bywa często, że czasami w dole tam różnie bywa. W różnych regionach Polski różnie to bywa. Słyszałem, że u nas jest jeszcze nieźle tutaj na Śląsku, że jeszcze śpiewamy, ale bywa tak, że już często msze są recytowane, bo coraz mniej po prostu ludzie śpiewają. Stąd organiści, jeśli się nauczą śpiewać także w zespole, a mają jeszcze jakieś predyspozycje i chęci. O tym też powiemy może dwa zdania, bo Diecezjalny Instytut też kształci dyrygentów prowadzących zespoły śpiewacze. Także schole parafialne, chóry parafialne. To często organista jest pierwszym tym takim muzykiem, dyrygentem, który jest w stanie założyć taki zespół, choćby kameralny, i sam, mając doświadczenia wokalne w śpiewie, potrafi często taki zespół całkiem dobrze poprowadzić. A jeśli się jeszcze zgłosi tutaj do nas, na kierunek prowadzenia zespołu śpiewaczych, to wtedy zdobędzie nawet takie całkiem już rzetelne podstawy dyrygowania i całą tą wiedzę o tym, jak należy budować i zespół prowadzić.
Czyli każdy absolwent Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej ma za sobą doświadczenia, wiedzę dotyczącą śpiewu właśnie chóralnego. Dzięki temu chórowi uczniowskiemu.
I może ją poszerzyć o kierunek dyrygencki.
Do czego oczywiście zachęcamy. Ale już na początku naszej rozmowy padła nazwa Schola Cantorum Opoliensis. To jest chyba drugi powiedzmy twór, drugi chór pod względem wieku w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej. Ten chór uczniowski od 40 lat?
Tak, a ten od 4, tak żeby liczby się zgadzały. Rozpoczęliśmy piąty sezon pracy artystycznej i Pamiętam, kiedy były jeszcze wakacje, właśnie przed rozpoczęciem tej misji, jaką wspólnie z Anią podjęliśmy, to spotkaliśmy się z księdzem dyrektorem, z księdzem Grzegorzem Poźniakiem i można powiedzieć troszkę w takiej burzy mózgów, w głośnym myśleniu, zastanawialiśmy się, jak uformować ten zespół, jaki mu nadać charakter. Wcześniej, zresztą Ania jest wychowanką Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, też pracowała w podobnym zespole, potem była dłuższa przerwa i ten zespół reaktywowaliśmy, chociaż w tamten czas, kiedy ten zespół funkcjonował, był raczej powiązaniem, tak jak organistów, tak śpiew był elementem rozwoju ich umiejętności organistowskich, to w przypadku dyrygentów, także sami dyrygenci, uczniowie, słuchacze tego kierunku śpiewali też w zespole i ten zespół też był po to, żeby oni mogli nawzajem sobie dyrygować, nawzajem sobie śpiewać. Formuła tego zespołu była bardziej dydaktyczna, powiązana z uczeniem się dyrygowaniem. Natomiast tym razem po wspólnych konsultacjach zdecydowaliśmy, że spróbujemy nadać temu zespołowi troszkę inny charakter. Otóż obok dyrygentów śpiewających w tym zespole zaprosiliśmy do współpracy, a to głównie dzieło Ani, bo Ania podjęła się tej misji przyciągnięcia do zespołu wszystkich swoich znajomych, tych znajomych znajomi i nieznajomi, plus jeszcze promocyjne działania Instytutu, bardzo mocno wspierane przez księdza Grzegorza, który dużą wagę przywiązuje też do tego, żeby te promocyjne elementy były maksymalnie korzystne z punktu widzenia tak zwanego przyciągania do piękna, które staramy się kształtować w naszej szkole.
I udało się przyciągnąć ile osób na stan dzisiejszy?
Na stan dzisiejszy.
W Sopocie byliśmy w tym roku na Międzynarodowym Festiwalu. Udało nam się tam wystąpić w składzie, było 60 osób. To nie jest oczywiście skład, w którym śpiewamy na co dzień, bo ja mogę powiedzieć, że z grupy facebookowej, którą założyliśmy, mam w niej 120 osób.
Tyle ale osób się przewinęło jakby
tak,
przez...
Przewinęło się bardzo wiele osób przez ten zespół, ale tak możemy mówić o 45-osobowej grupie.
Tak, tym bardziej jeszcze, że charakter tego zespołu zakłada rotację. To jest zespół, w którym w większości jednak śpiewają studenci, jest trochę też osób młodszych, powiedzmy sobie z poziomu edukacji szkolnej. Jest też trochę osób już ustatkowanych, starszych, ale centrum to grupa studentów, która, jak wiadomo, pojawia się na początku roku akademickiego i trwa z nami, póki studiują. Niektórzy studiują w Opolu, to łatwiej z nimi się kontaktować, a jak gdzieś się przenoszą już po studiach i nie mieszkają w Opolu, to bywa często, że nas opuszczają. Stąd rotacja w zespole jest, można powiedzieć, nieustająca.
A kto może należeć do Scholi Cantorum Opoliensis? Czy tylko właśnie studenci, czy studenci z jakimś już doświadczeniem muzycznym, churalnym?
Tak, ja dopowiem, że drugą grupę stanowią nasi właśnie słuchacze kierunku dyrygenckiego i oni też właśnie w tym zespole śpiewają i też tym zespołem dyrygują na próbach, czy na niektórych występach, szczególnie tych, kiedy mają zaliczenia, czyli to było tak jakby powiązanie tej poprzedniej myśli edukacyjnej, której Ania uczestniczyła, z nową formułą, czyli otwarty zespół i do tego zespołu zapraszamy w zasadzie wszystkie osoby, które mają predyspozycje wokalno-muzyczne. Zawsze się odbywa swego rodzaju przesłuchanie, sprawdzenie, czy są te predyspozycje.
Czyli nie tylko osoby z Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.
W zasadzie większości. Są osoby spoza Diecezjalnego Instytutu i też w większości amatorzy. Być może gdzieś tam w wizjach księdza dyrektora za parę lat, może paręnaście lat, jest chór, w którym śpiewają już wykształceni muzycy, najlepiej też wokalnie wykształceni, bo wtedy można byłoby poziom tego zespołu już odpowiednio wysoko uformować i też potem repertuarowo także podejść do realizacji różnych ambitnych przedsięwzięć, włącznie z dziełami oratoryjnymi, czyli chór, orkiestra, soliści, dzieła nawet takich mistrzów jak Bach mogłyby być wtedy przez instytuty wykonywane. Natomiast dojście do takiego stanu to jest proces, który wymaga wielu lat pracy i budowania coraz jakby większej świadomości też samych wykonawców i samych też uczestników tego przedsięwzięcia.
Ale w ciągu tych 4 lat i tak sukcesy są już na waszym koncie. I myślę, że o tych sukcesach sobie powiemy i o tych występach w różnych ciekawych miejscach, na różnych ciekawych festiwalach po krótkiej przerwie. W tym czasie może posłuchajmy, jak śpiewa właśnie Schola Cantorum Opoliensis.
Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Służcie Panu z weselem. Stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia.